Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O optymizmie chrześcijańskim i ufności w ostateczne zwycięstwo Ewangelii mówił papież na Anioł Pański.
W Dublinie dobiega końca Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny.
Kościół cieszy się nową błogosławioną 18-letnią włoską tercjarką.
17 czerwca witamy Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Pomimo napotykanych trudności i zła, chrześcijanin może pozostać optymistą. Ufa bowiem mocy Boga, który choć wymaga naszej współpracy, sam dba o rozwój swego królestwa na ziemi. Mówił Benedykt XVI w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Papież nawiązał do dwóch ewangelicznych przypowieści o ziarnie, do którego są podobne Słowo Boże i Królestwo Niebieskie. Przypomniał, że Słowo Boże posiada w sobie potencjał, który nie zależy od człowieka, lecz jest dany przez Boga. Ta Boża moc zachęca nas do ufności i pokory, nie zwalnia nas jednak z naszych obowiązków. Benedykt XVI podsumował to maksymą świętego Ignacego z Loyoli: postępuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie, wiedząc jednak, że w rzeczywistości wszystko zależy od Boga.
Obraz nasienia jest szczególnie drogi Jezusowi, gdyż dobrze wyraża tajemnicę Królestwa Bożego. W obydwu przypowieściach ukazuje on zarówno wzrost, jak i kontrast. Wzrost, który następuje ze względu na dynamizm zawarty w samym nasieniu i kontrast, który istnieje między małością ziarna i wielkością tego, co z niego wyrasta. Przesłanie jest jasne. Królestwo Boże, nawet jeśli wymaga naszej współpracy, jest przede wszystkim darem Pana, łaską, która uprzedza człowieka i jego czyny. Nasza mała siła, pozornie bezbronna wobec problemów świata, jeśli zanurzona jest w mocy Boga, nie boi się przeszkód, ponieważ zwycięstwo Pana jest pewne. To cud miłości Boga, która sprawia, że kiełkuje i rośnie każde nasienie dobra. Doświadczenie cudu miłości czyni nas optymistami pomimo trudności, cierpienia i zła, które napotykamy.
Benedykt XVI przypomniał też o przypadającym w środę Światowym Dniu Uchodźcy.
Ma on zwrócić uwagę wspólnoty międzynarodowej na warunki życia tak wielu ludzi, zwłaszcza rodzin, które zostały zmuszone do porzucenia swej ziemi ze względu na zagrożenie konfliktem zbrojnym i brutalną przemocą. Zapewniam o mej modlitwie za tych tak ciężko doświadczonych braci i siostry. Mam nadzieję, że ich prawa będą zawsze respektowane i że w krótkim czasie będą mogli połączyć się ze swymi rodzinami.
W słowie do Polaków papież powrócił natomiast do liturgicznych akcentów minionego tygodnia.
W tych dniach Kościół obchodził uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i wspomnienie niepokalanego serca Matki Bożej. Życzę wszystkim Polakom Polskiego Serca Jezusa, który jest dobroci, miłości pełny, uczyli się wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza człowieka słabego, dotkniętego cierpieniem. Niech z tego serca, który jest królem, zjednoczeniem serc wszystkich, cierpią siłę do budowania wzajemnych więzi w rodzinie i środowisku pracy. Serca wam błogosławień!
Beatyfikacji wspomnianej przez papieża na Anioł Pański Cecilii Eusepii przewodniczy w jego imieniu wieczorem prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Miejsce mszy beatyfikacyjnej jest położone na północ od Rzymu miasteczko Nepi, gdzie ta świecka tercjarka zakonu serwitów zmarła w 1928 roku.
Urodzona w głęboko religijnej rodzinie chłopskiej, Cecilia Eusepii od najmłodszych lat wiele się modliła i wcześniej myślała o życiu zakonnym. Mając 12 lat była już tercjarką. 2 lata później wstąpiła do habitowego zgromadzenia związanego z zakonem serwitów. Ponieważ stale chorowała, po 3 latach musiała powrócić do rodzinnego domu. Zapisała się wtedy do akcji katolickiej. Odeszła do Pana mając zaledwie 18 lat. Kardynała Angelo Amato, który przewodniczy dzisiejszej beatyfikacji, zapytaliśmy o przesłanie nowej błogosławionej dla młodzieży naszych czasów.
Cecilia była wierna słowom Jezusa, który mówi: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Była wierna aż do śmierci obietnicy danej w dniu swej pierwszej komunii. Jezu, będę Twoja, zawsze Twoja, to Ci obiecuję. Pozostawiła po sobie przesłanie męstwa i nadziei. Także ludzie młodzi są w stanie iść odważnie drogą krzyżową, towarzysząc Jezusowi, by z Nim razem zmartwychwstać w blasku chwały. Błogosławiona Cecilia Uzepi zachęca też swych rówieśników, by pokładali nadzieję w Panu, wznosili oczy ku niebu, otwierali umysły i serca ku horyzontom życia wiecznego i raju. Lat życia nie mierzy się ich liczbą, ale siłą miłości.
Non si misurano dal numero, ma dall'intensità dell'amore.
Irlandczycy przekonali się do Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który dobiega końca w Dublinie. Już wczoraj zapełnili oni tak zwaną kongresową wioskę. Dziś na stadionie Croke Park uczestniczą w kulminacyjnej mszy Stacji Orbis i oczekują na słowa papieża. Benedykt XVI nagrał do uczestników kongresu wideoprzesłanie. Zostanie ono zaprezentowane na zakończenie liturgii, którą sprawuje papieski legat kardynał Mark Welle.
Wczoraj na wyraźne życzenie Benedykta XVI udał się do NOK, Narodowego Sanktuarium Maryjnego, by w imieniu papieża zawierzyć Matce Bożej irlandzki kościół, jego cierpienia i zmagania. Kardynał Welle zachęcił Irlandczyków, by z pomocą Maryi w pełni powrócili do kościoła, utożsamili się z jego problemami i nadziejami, traktowali go jako własną rodzinę. Kościołowi, Bożej rodzinie wytyka się jego problemy, często też bywa krytykowany, czasami słusznie, czasami nie, mówił papieski legat. Potrzebujemy nadziei i odnowy na wszystkich szczeblach, jednakże jeśli będziemy to robić jedynie o własnych siłach, nie składając wszystkiego w Boże ręce, ponownie powrócimy do dawnych podziałów i zniechęcenia, ostrzegał kardynał Welle.
Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny bardzo pozytywnie oceniany jest przez zagranicznych uczestników. Najbardziej cieszy przebudzenie samych Irlandczyków, którzy na przykład dzisiaj stanowią ponad 90% wszystkich uczestników Eucharystii Stacio Orbis. Watykański Komitet do Spraw Kongresów zwraca uwagę na bardzo starannie przygotowane liturgie.
Z kolei biskup Brian Farrell, sekretarz Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan, docenia obecność braci odłączonych, która bynajmniej nie jest oczywista, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że niekatolicy nie podzielają naszej wiary w Eucharystię. W jego przekonaniu przypomina to światu o osiągnięciach lokalnego ekumenizmu w tym regionie.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Ostatnie dziesięciolecie wskazuje na stały wzrost liczby kapłanów, zarówno diecezjalnych, jak i zakonnych. Zwrócił na to uwagę szef Watykańskiego Urzędu Statystycznego przy Sekretariacie Stanu. Okazją do podsumowań roku kapłańskiego było kończące się w Bari spotkanie Syra International. To świeckie stowarzyszenie o zasięgu międzynarodowym ma za cel wspieranie powołań kapłańskich.
Ksiądz Vittorio Formenti powiedział, że w przekazie medialnym dominuje akcentowanie kryzysu powołań, co nie ma pokrycia w danych statystycznych, jakimi dysponuje Kościół. Watykański ekspert zwrócił uwagę, że w latach 2000-2010 liczba duchownych wzrosła z 405 tysięcy do 413 tysięcy. Dochodzą do tego diakoni stali, których posługuje już 35 tysięcy. Odnosząc się natomiast do wystąpień ze stanu kapłańskiego, watykański statystyk zwrócił uwagę, że jest ich mniej niż 1000 przypadków, co jest nowym zjawiskiem patrząc na minione pół wieku. Ksiądz Formenti dodał jednocześnie, że podobnie nową tendencją jest wzrost próśb o powrót do stanu kapłańskiego. Był to swoisty prezent z okazji roku kapłańskiego dla Benedykta XVI. O powrót poprosiło bowiem 460 księży, gdy rocznie pojawia się tylko kilkadziesiąt takich próśb. Odnosząc się do motywacji powracających księży, ekspert zwrócił uwagę, że jest to pewna łaska z góry oraz owoc modlitwy.
Kolejna krwawa niedziela w Nigerii. Pod trzema kościołami na północy tego afrykańskiego kraju wybuchły bomby, zabijając co najmniej 7 chrześcijan. Bilans ofiar może jednak wzrosnąć. Świadkowie mówią bowiem o wielu zabitych i rannych. Zginęło m.in. 4 dzieci, które bawiły się przed jednym z zaatakowanych kościołów.
Policja podejrzewa, że za zamachami stoi fundamentalistyczne ugrupowanie islamskie Boko Haram. Od miesięcy prowadzi ono krwawą kampanię przeciwko chrześcijanom, dążąc do wprowadzenia w całej Nigerii muzułmańskiego prawa szariatu.
Zamachowcy zaatakowali katolicką katedrę Chrystusa Króla oraz ewangelicki kościół Dobrej Nowiny w mieście Zaria. Trzecia bomba wybuchła przed świątynią w Kaduna. Zamieszkujący ten teren chrześcijanie już wcześniej padali ofiarą islamskich ekstremistów.
Wydaje się, że działania Boko Haram przybierają ostatnio na sile. 2 tygodnie temu, też w niedzielę, ekstremiści odpalili przed kościołem w Bałci samochód-pułapkę. W wyniku zamachu zginęło wówczas 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.
Rosną obawy, że kolejne ataki doprowadzą do otwartej wojny religijnej w Nigerii. Tym bardziej, że po dzisiejszych zamachach doszło do ulicznych samosądów. Agencje donoszą, że sprawcy ataku na jeden z kościołów zostali złapani i zabici. Do zamieszek między chrześcijanami a muzułmanami doszło m.in. w stołecznej Abudży.
Małżeństwo to coś więcej niż uznawana przez prawo miłość do drugiego człowieka. Przypomina o tym czytany dziś w kościołach Australii list tamtejszych biskupów. Wobec kolejnych prób redefinicji małżeństwa przez tamtejszych polityków kościół na antypodach wystąpił w obronie jego tradycyjnego modelu, czyli związku mężczyzny i kobiety.
Zdaniem biskupów prawo o związkach jednopłciowych nie tylko zmieni powszechne znaczenie małżeństwa, ale także radykalnie wpłynie na kulturową i społeczną strukturę Australii. W liście przypomina się, że rządzący, chroniąc i wspierając małżeństwo, uznają jego wkład dla dobra wspólnego w społeczeństwie. W przekonaniu australijskich biskupów, rodzina oparta na silnym i szczęśliwym małżeństwie odgrywa zasadniczą rolę w przyjmowaniu dzieci i zapewnieniu im najlepszego środowiska, w którym są pielęgnowane i kształcone. W ten sposób przyczynia się ono do zapewnienia przyszłości i dobrobytu społeczeństwu. Autorzy listu podkreślają, że jego celem jest wyjaśnienie katolickiego stanowiska odnośnie statusu małżeństwa. Opinia publiczna ich zdaniem zbyt często popada w nieporozumienia. Jednym z nich jest widzenie w małżeństwie katolickim dyskryminacji par tej samej płci.
Sprzeciw i zaniepokojenie wyrazili zwierzchnicy religijni Słowenii wobec projektu zmiany ustawy o wolności wyznaniowej. Inicjatywa taka została złożona przez 14 centrolewicowych deputowanych. Przeciwko niej zaprotestowali przedstawiciele głównych wspólnot wyznaniowych Słowenii – katolickiej, ewangelickiej, serbsko-prawosławnej i muzułmańskiej.
Sygnatariusze specjalnego oświadczenia zwracają uwagę, że obowiązująca od 2007 roku ustawa została przyjęta przy szerokim konsensusie społecznym i skutecznie reguluje życie wspólnot religijnych w Słowenii. Tymczasem proponowane zmiany mogą zdestabilizować istniejący porządek zatwierdzony dodatkowo orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Słoweńscy zwierzchnicy religijni zwracają też uwagę na negatywne skutki ciągłych zmian ustawodawczych, które stają się narzędziem gry politycznej, a nie budowania stabilnego porządku prawnego.
Modlitwa o trzeźwość i odnowę moralną narodu polskiego zanoszona dziś była na Jasnej Górze. 31. pielgrzymka apostolstwa trzeźwości była też okazją do ekspiacji za grzechy pijaństwa oraz do spotkania się przedstawicieli różnych środowisk zaangażowanych w posługę trzeźwościową w Polsce.
Zdaniem biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Zespołu Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości, walka o wyrwanie Polaków z pijaństwa jest dziś sprawą bardzo ważną dla bytu narodu, bo sytuacja jest naprawdę dramatyczna.
Ponad 13 litrów czystego alkoholu na głowę jednego mieszkańca, 14% Polaków pije ryzykownie, szkodliwie. Ponad 2 miliony polskich dzieci żyje w rodzinach z problemem alkoholowym. Jest o co się modlić, jest o co walczyć. Jest to sprawa bardzo ważna dla całego bytu narodu.
Biskup Bronakowski apelował o podejmowanie z odwagą abstynencji, która jest szczególnym darem dla Boga i Ojczyzny, i przypomniał hasło „Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich”.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.